Pan jest dobry i dlatego będziemy o nim rozważać, czytać, a potem się modlić, żeby to było naszą radością. I ten tydzień był taki tygodniem modlitwy w naszym zborze. I każdego dnia rozważaliśmy różne tematy. I chciałbym, aby, pragnąłbym, aby ten dzisiejszy wieczór też był taką kontynuacją tego tygodnia. I dlatego to słowo z Biblii, które przygotowałem, właśnie też jest taką kontynuacją tych tematów. Kolejnym tematem, który normalnie by wypadł, gdybyśmy mieli typowo spotkanie modlitewne. I ten temat mówi o naszej modlitwie, abyśmy wołali do Pana, aby dawał swojemu Kościołowi takie serce współczujące dla ubogich, dla chorych i dla tych, którzy są w niewoli grzechu. Abyśmy byli wrażliwi. Otwórzmy swoje Biblię na Ewangelii Mateusza na 25 rozdziale i rozpoczniemy od wiersza 31. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów i ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy powie król tym po swojej prawicy: pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść. Pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem przychodniem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy: Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, a nakarmiliśmy Cię? Albo pragnącym, a daliśmy Ci pić? A kiedy widzieliśmy Ciebie przychodniem i przyjęliśmy Cię, albo nagim i przyodzialiśmy Cię? I kiedy widzieliśmy Cię chorym albo w więzieniu i przychodziliśmy do Ciebie? A król odpowiadając powie im: Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Wtedy powie i tym po lewicy: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny zgotowany diabłu i jego aniołom. Albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść. Pragnąłem, a nie daliście mi pić. Byłem przychodniem, a nie przyjęliście mnie, nagim, a nie przyodzialiście mnie, chorym i w więzieniu i nie odwiedziliście mnie. Wtedy i oni mu odpowiedzą, mówiąc: Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym albo pragnącym, albo przychodniem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy Ci? Wtedy im odpowie tymi słowy: Zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, i mnie nie uczyniliście. I odejdą ci na kaź wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Taki dłuższy tekst Bożego Słowa, ale ukazuje, jak bardzo Pan nasz patrzy na nasze serca, na to, jak żyjemy, na to, jak odnosimy się do siebie nawzajem, jak na siebie reagujemy. I jedni i drudzy, którzy usłyszeli te słowa, byli zdziwieni. Jedni i drudzy byli zaskoczeni. Gdyż słowa, które usłyszeli od... Tutaj jest mowa o naszym Panu, który podczas sądu będzie tak do nas przemawiał. Byli zdziwieni. Spodziewali się może innych słów. I tak łatwo byłoby zareagować, Gdybyśmy zobaczyli teraz Pana Jezusa, który przychodzi i znów żyje pośród nas i byśmy się może prześcigiwali w tym, aby Mu służyć w Jego potrzebach, wiedząc o tym, jak to odbywało się w pierwszym wieku i w czym wtedy Jego uczniowie nie domagali. Ale tutaj zarówno jedni i drudzy zrozumieli, że Pan patrzy na życie każdego z nas. Na to, jakie jest nasze serce, jakie są nasze motywy, na ile jesteśmy wrażliwi. I oto ci, którzy byli sprawiedliwymi, oni podczas swojego życia byli wrażliwi. Oni pomagali tym potrzebującym. Oni nie myśleli tylko o sobie. I Pan to widział. I mało to, Pan im powiedział, że w ten sposób usługując potrzebującym, tak jakby Jemu usługiwali. Tutaj bardzo ciekawy jest werset 40. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Pan pragnie, abyśmy byli między sobą na siebie wrażliwi. Abyśmy byli wrażliwi na braci, ale nie tylko. Ale przede wszystkim na braci, których mamy z Bożej łaski. To słowo z Bożej łaski się ostatnio tak trochę zdewaluowało. W dziwny sposób ludzie go używają, ale z Bożej łaski, czyli to, co jest najlepsze. A teraz zobaczmy, Ci drudzy, którzy byli tak zdziwieni, że Pan im wypomina, że Mu nie usłużyli. Ale są to ci, którzy myśleli tylko o sobie, którzy szli przez życie i może modlili się do Pana i może wołali do Niego, ale ciągle myśleli tylko o sobie. Nie mieli serca, aby pomóc tym, którzy byli obok nich, tym słabym, tym potrzebującym pomocy. I oni usłyszeli w 45. wersecie. Czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych i mnie nie uczyniliście. I ja sobie przypominam takie inne miejsce w Biblii, nie będziemy tego akurat w tym momencie otwierać, gdzie jest mowa o tym, że wielu przyjdzie do naszego Pana i będzie mówić: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu? Czyż nie wygonialiśmy demonów w Twoim imieniu? Czy w Twoim imieniu nie uzdrawialiśmy? A Pan takim niektórym powie: idźcie precz, nigdy Was nie znałem. I widzę taką zbieżność tych wersetów. Gdyż można starać się być takim aktywnym, starać się być działającym w takim czy inny sposób, ale Pan oczekuje, aby to nie była miłość do Boga taka ograniczona tylko do samego siebie. I podejrzewam, że ci, którzy tak mówią, że przecież prorokowaliśmy, a Pan im powie, że ich nie znałem, to ci, którzy są tutaj właśnie opisani, ci, którzy myśleli tylko o sobie, którzy nie byli wrażliwi na innych, którzy nie mieli miłości, a jeśli mieli miłość, to taką miłość warunkową, która się Bogu nie podoba, którzy nie mieli Bożej miłości. I w takiej konfrontacji, w takim spotkaniu z Panem to wszystko będzie takie obnażone, takie uzewnętrznione. Tym, którzy byli sprawiedliwi przed Panem ku ich radości, a tym, którzy łudzili się, że w taki czy inny sposób pewnie Pan ich przyjmie, będzie ku zaskoczeniu, ku płaczu. I dlatego mamy Boże Słowo, mamy Biblię, abyśmy ją czytali i abyśmy się uczyli, w jaki sposób tą wrażliwość w sobie rozwijać. Stąd są te apele, które są w Bożym Słowie, abyśmy się w takiej wrażliwości otwierali, abyśmy się Bogu poddawali, aby On uzdalnia nas ku temu, abyśmy byli wrażliwymi. Bo z jednej strony my możemy się starać, ale o własnych siłach to tak niewiele zdziałamy. Ale jeśli Pan nas uzdolni, będziemy gotowi wtedy do wielkich rzeczy, do wspaniałych rzeczy. Otwórzmy teraz może swoje Biblię na liście do Hebrajczyków na 13 rozdziale. Troszkę będziemy czytać dzisiaj różnych miejsc. 13 rozdział w naszym tłumaczeniu Biblii na stronie 1309. 13 rozdział i wersety 3-1 tego rozdziału. Miłość braterska niechaj trwa. Gościnności nie zapominajcie. Przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli, o uciskanych, skoro sami również w ciele jesteście. Mamy pamiętać o tym, aby nasza miłość trwała i aby była wrażliwa. I jest to taki rodzaj miłości, która nie jest jakoś tak nieokreślona. Bo dla wielu może się wydawać, że mieć miłość to znaczy chodzić, do wszystkich się uśmiechać, być miłym. Ale jednak Boża miłość, jak pokazuje Biblia, jest taka bardzo ukierunkowana. Ma takie dobre i właściwe tory, którymi w Bożym prowadzeniu i na podstawie Bożego Słowa możemy iść. I w takich torach miłości znajduje się gościnność. Jest zachęta, abyśmy tej gościnności nie zapominali. I co tu wspaniałe jest, że niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. I może niektórym nam się tak zdarzy, że w takich czy innych okolicznościach Pan nas będzie testował i aniołów przyśle. I jak będziemy reagować wtedy? Jest mowa o tych, którzy są uciskani, którzy są więźniami. I można być więźniem w różny sposób. I takim siedzącym gdzieś za klatkami, ale i takimi więźniami, którzy są w sposób duchowy więzieni. Pamiętajmy, gdyż my sami z wielu uciśnień, z wielu więzów, dzięki Panu zostaliśmy uwolnieni i możemy mówić, że jesteśmy wolni. Ale jest to wolność, która jest nie tylko dla nas, ale dla tych, którzy są wokół nas, aby to było błogosławieństwem. Otwórzmy dalej na liście do Rzymian, na 12 rozdziale. Strona 1221, 12 rozdział i wersety od 9-10. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Wyprzedajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Jest kolejna dobra rada. Po pierwsze, miłości nie może być obudy. Nasza miłość musi być szczera, czysta, wypływająca z Boga, oczyszczona, uświęcona, skorygowana, oparta w Bożych ramach. W takiej miłości będziemy unikać złego, będziemy dążyć ku dobremu. Jest to mowa o miłości braterskiej, w której będziemy się miłować, i w której nawzajem się będziemy wyprzedzać we wzajemnym okazywaniu szacunku. I nie chodzi o to, abyśmy się sztucznie sobie przymilali, bo to może być męczące, może być krępujące, ale to słowo okazywania sobie szacunku jest tak bardzo potrzebne w dzisiejszych czasach. Tak bardzo potrzeba, aby był wzajemny szacunek w domu rodzinnym, między mężem i żoną, aby był wzajemny szacunek w relacji między dziećmi a rodzicami i w jedną stronę, i w drugą stronę, rodziców względem dzieci i dzieci względem rodziców. Jest potrzebny szacunek, jaki możemy mieć w społeczności do siebie nawzajem, do pastora, do starszych, do braci usługujących. My się tego szacunku musimy uczyć, gdyż będąc w świecie przed nawróceniem, ten szacunek jakoś się dziwnie zawieruszył. Tego szacunku jest tak na świecie mało, dlatego Pan nas uczy miłości, która polega na wzajemnym wyprzedzaniu się, w okazywaniu, w szacunku, w uprzejmości. I w tym wszystkim w gorliwości nie ustawając, płomienni duchem Panu, słuchajcie, następny werset. Nadziei radości, radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność. Widzicie, że w wielu miejscach jest tak często wspominane o tym, aby sobie nawzajem pomagać, aby nasze domy były domami otwartymi, abyśmy byli skorzy ku temu, aby się gościć nawzajem, aby przyjmować tych, którzy są przyjezdnymi, aby wspierać świętych w potrzebach. I to jest rodzaj takiego uczenia się wzajemnej wrażliwości. Otwórzmy kolejne miejsce. Pierwszy list Jana. W trzecim rozdziale tego listu, strona 1326. Trzeci rozdział pierwszego listu Jana. I przeczytam werset od 16 do 19. Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje. I my winniśmy życie oddawać za braci. Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Po tym poznamy, żeśmy z prawdy i uspokoimy przed Nim serce swoje. Kolejne wersety zachęcające do tej takiej wzajemnej wrażliwości, ku temu, aby nasze serca były przez Pana zmiękczone, aby były współczujące, aby były wrażliwe, abyśmy umieli widzieć, jakie są potrzeby brata wokół, ale też i potrzeby ludzi, którzy wokół nas żyją, którzy może jeszcze Pana nie poznali. Ale Biblia zachęca, abyśmy w pierwszej kolejności mieli staranie o dom Boży. I mając tutaj wyćwiczoną wrażliwość, miłość, ta miłość może przelewać się dalej. I wtedy takim właściwym ukierunkowaniu będziemy mogli być pomocni dla innych. Będziemy wtedy umieć ze sobą współdziałać. Nie będą to działania samodzielne, ale to będą wspólne działania. Takie mądre, przemyślane, ugruntowane. I tak jak Pan swoje życie poświęcił dla nas. I to stwierdzenie i my winniśmy oddawać życie za braci. I to nie znaczy, że mamy dać się życia pozbawić całkowicie. Chociaż i były takie sytuacje, gdzie jedni za drugich ginęli. Ale Pan oczekuje tej takiej wrażliwości. Że jeśli Pan nam pobłogosławi i mamy coś więcej, czym moglibyśmy się podzielić? Możemy się rozglądać, możemy się modlić do Pana, a Pan będzie ukazywał. Pan będzie pokazywał brata, któremu możemy pomóc. I w tym wszystkim Boża miłość będzie się objawiać. I wtedy ta miłość będzie w czynie, będzie w prawdzie. To nie będą tylko jakieś puste słowa. Podobnie jak jest mowa o wierze, że wiara bez uczynków jest wiarą martwą. Tak samo i tutaj nasza miłość, nasza wrażliwość musi się przejawiać w czynie, musi się przejawiać w prawdzie. I wtedy, gdy będziemy tak czynić, gdy będziemy czynić ze szczerego serca, możemy uspokoić przed Panem serce swoje. Nawet jeśli by nasze serce jakoś tam było oskarżane przez różne myśli, Boże Słowo nas uspokaja, abyśmy wiedzieli, że postępujemy zgodnie z wolą Bożą. Otwórzmy kolejne miejsce. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział. Takie bardzo znane wersety o dawaniu. W tym wypadku jest mowa o dawaniu jałmużny. Ale jest i wiele innych wersetów, które będziemy dalej czytać. I czytając je, tak Pan mi malował takie szersze spojrzenie na cały ten temat. Przeczytajmy pierwsze 4 wersety. Baczcie też, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano. Inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie. Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja. Aby twoja jałmużna była ukryta, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Umiejętność dawania. Dawanie wynikające z wrażliwości serca jest bardzo ściśle powiązane z pobożnością. Ściśle powiązane z pokorą, jaką mamy przed Panem. Jeśli nie jesteśmy przed Panem pobożni, jeśli nie mamy pokory, to nasze dawanie będzie niewłaściwe. To nasze dawanie ku niczemu się nie przyda. Ile jest znanych w historii różnych sponsorów, którzy budowali różne gmachy kościelne, dawali datki na różne cele, a ich życie było zaprzeczeniem tego wszystkiego, co w swojej ofiarności czynili. W ten sposób często różni magnaci, królowie chcieli jak gdyby zakryć swoje grzeszne postępowanie. Ale nasz Pan uczy, że nie o takie dawanie chodzi, ale dawanie, w którym będziemy w pełni w pobożności i w pełni w pokorze. To będzie dawanie, w którym ten, który będzie odbierającym, nie będzie skrępowany. Będzie to dla niego radością. Będzie to dla niego błogosławieństwem. A jeśli ktoś daje, aby widziano, że daje, to efekt jest taki, że siebie wywyższa, a ten, który odbiera, jest przez niego poniżony. I taki rodzaj dawania się Panu nie podoba. Przez niewłaściwe dawanie można ludzi od siebie uzależnić, wręcz zamknąć w ich niewoli ubóstwa, gdzie Boże dawanie wynikające z serca, służy ku temu, aby człowiek, który jest w potrzebie, aby był podźwignięty, aby jego życie uległo przeobrażeniu, aby on mógł stanąć na własnych nogach, aby mógł wystartować, aby mógł się usamodzielnić i aby potem mógł innym potrzebującym przekazywać dalej. Ku temu służy Boże dawanie, Boża wrażliwość. Nie taka, w której byśmy siebie wynosili, bo to będzie ku naszej zgubie, jeśli tak byśmy postępowali. Dlatego Boże Słowo przestrzega, abyśmy nie chcieli odbierać jakiejś chwały wśród ludzi, aby nas ludzie chwalili, jacy to jesteśmy hojni. Gdyż Panu to się nie podoba. Dlatego nasza wrażliwość, nasze dawanie wypełniające serca jest dawaniem, w którym nie musimy się wcale wynosić. Nikt o tym nie musi wiedzieć. A nawet jeśli ktoś wie, nie służy ku temu, aby chodzić takim podniesionym, ale tym bardziej ku temu, aby poniżyć swoje czoło przed Panem, aby Panu dziękować, że Pan ci, bracie, błogosławi, że masz z czego udzielić potrzebującym. I ten rodzaj wrażliwości jest taki, który się Panu podoba. W tym wszystkim uczymy się takiego współczucia, takiej wrażliwości, uczucia litości. Chociaż ludzie nie lubią, jak się na nimi ktoś lituje. Ale litość jest rodzajem wrażliwości. Litość jest rodzajem współczucia. Dlatego sztuką jest umieć przyjmować. I dlatego Pan uczy nas nie tylko dawania, ale i też przyjmowania. Bardzo była dla mnie kiedyś taki wykład był bardzo dla mnie budujący, gdy jeden brat z usługujących mówił o tym, żeby powstrzymywać się od takiego zachowania, w których będziemy komuś odmawiać, że nie, dziękujcie za ten dar, nie potrzeba. Bo w ten sposób okradamy tego dawcę z błogosławieństwa, jakie od Pana będzie na niego spływać. On się potem będzie zniechęcał, będzie może niechętny po tym, aby znów się odważyć przed kimś innym, aby swoje serce otworzyć. Może się obawiać, że ktoś go może nie przyjąć znów, że może w ten sposób być zranionym. Jest to taka wzajemna nauka umiejętności dawania, ale też umiejętności przyjmowania. Aby w tym wszystkim Pan był uwielbiony. Aby w tym wszystkim było Boże dziękczynienie. Aby w tym wszystkim było wzajemne błogosławienie. Wzajemne uczenie się. I łatwą rzeczą jest, gdy tak naocznie widzimy, że ktoś jest w potrzebie, że coś mu się nie udaje. I Pan uczy nas wrażliwości, aby wtedy reagować. Ale, tak powiem w cudzysłowie, jest wyższa szkoła jazdy w dawaniu, polegająca na tym, że stajemy w modlitwie przed Panem i prosimy, aby nam Pan pokazał, którzy są naprawdę potrzebujący, którzy potrzebują w tej chwili szczególnej pomocy. I w Bożym prowadzeniu, w Bożym objawieniu, gdy Duch Święty zaczyna otwierać przed nami Bożą rzeczywistość, może się okazać, że nagle zobaczymy kogoś potrzebującego, o którym byśmy nigdy nie pomyśleli, że on może jakieś mieć kłopoty finansowe, jakieś trudności. No przecież nigdy o tym nie mówi. Przecież po nim nie widać, żeby chodził w jakichś tam starych ubraniach, czy może podartych. Widać, że taki jest wykarmiony. Często te pozory nas mogą mylić. I dlatego, powtórzę jeszcze raz, jest to taki rodzaj wyższej szkoły jazdy w umiejętności dawania. Gdyż wtedy uczymy się współdziałania z Panem. Bo wtedy Pan w duchowy sposób uczy nas, jak mamy postępować, jak mądrze postępować, w jaki sposób i w jakim kierunku. I ja sam dziękuję Panu, że były takie sytuacje, i nawet niedawno, że Pan pobudził kogoś, to nieświadomie obdarował mnie rzeczą, która była mi bardzo potrzebna. I chwała Panu niech będzie, bo widziałem w tym wszystkim Boże prowadzenie. Widziałem w tym wszystkim, że Pan mnie nie zostawił. Pan widział, że byłem potrzebujący i On pobudził pewną osobę, pewną siostrę, która zareagowała nieświadoma, ale coś nam przekazała i to było naszym błogosławieństwem, to było naszą radością, to było naszym dziękczynieniem dla Pana. to nas z żoną uczyło takiego wołania do Pana i takiego przed Nim umacniania się. Jest to, w tym jest wielka, wielka radość i wielka zachęta. Dlatego zachęcam was, abyście w ten sposób uczyli się takiego Bożego prowadzenia. Aby Pan pokazywał nam nawzajem w objawieniu, co potrzebujemy. Abyśmy umieli sobie pomagać. Jest taki werset, którego nie musimy otwierać, który sobie wyczytałem, znaczy wypisałem z Biblii, który jest w liście do Koryntian w 2 rozdziale, w 11 wersecie i mówi, bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? My nie znamy siebie nawzajem. My sami siebie tak mało znamy. I nawet nieraz nie jesteśmy świadomi, jak bardzo jesteśmy potrzebujący. Ale Duch Święty może objawiać. Duch Święty może pokazywać. I to jest cudowne. I to jest wspaniałe, że w tym się możemy rozwijać. I w tym możemy pójść do przodu. Zrobić pewien taki kolejny krok duchowy. W naszym duchowym wzroście, w naszym rozwijaniu się. Otwórzmy kolejne miejsce. List do Rzymian, rozdział 12. Strona 1220. List do Rzymian, rozdział 12, będę czytał wersety od 3 do 8. I jest tutaj mowa o duchowych darach, ale na tle tych słów jest też i mowa o obdarowywaniu siebie. Czytajmy. Powiadam bowiem każdemu spośród was mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami. Jeśli kto obdarowywuje, to w szczerości. Kto jest przełożony, niech okazuje gorliwość. Kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. I ja tutaj wychwyciłem trzy słowa mówiące o takiej wrażliwości na siebie nawzajem, o takiej umiejętności dawania, obdarowywania, takiego widzenia siebie nawzajem. Jeśli ktoś okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. Jeśli ktoś obdarowywuje, to w szczerości. Jest to bardzo mocno podkreślone, że w Bożej radości możemy to czynić. Możemy sobie nawzajem pomagać. Jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu. O tym sobie myślałem. Możemy usługiwać sobie w różny sposób. Możemy sobie w domu nawzajem pomagać. W różnych czynnościach, w różnych działaniach. I to też jest posługiwanie. Ale co ten fragment, który przeczytaliśmy, bardzo podkreśla, że jesteśmy członkami jedni drugich. Jesteśmy w jednym ciele. Dlatego ta wrażliwość. Ta wrażliwość, która pochodzi z Bożego tronu, od Pana, jest tak niezmiernie potrzebna. Ta wrażliwość pozwala nam we właściwy sposób funkcjonować. Ta wrażliwość pozwala nam otwierać szerzej nasze oczy, abyśmy się mogli rozwijać i abyśmy byli gotowi do dalszych i większych działań, które dla nas Pan przygotował. Będziemy czytać dalej wersety z Biblii. Otwórzmy tym razem na drugim liście do Koryntian, na 8 rozdziale, strona 1249. I pierwszych 8 wersetów 8 rozdziału, drugiego listu do Koryntian. I tutaj jest mowa o zbiórce dla ubogich w Jerozolimie, gdy wierzący w Jerozolimie mieli trudności, gdy zaczęło im brakować środków do życia. Wierzący w innych regionach byli przez Pawła zachęcani, aby byli wrażliwi, aby nie zapominali, aby tym wierzącym pomagali. I czytajmy te wersety. A powiadamiam was, bracia, o łasce Bożej okazanej zborom macedońskim, iż mimo licznych utrapień, które wystawiały ich na próbę, niezwykła radość i skrajne ubóstwo ich przerodziły się w nadzwyczajne bogactwo ich obfitości. Gdyż w miarę możliwości mogę to zaświadczyć, owszem, ponad możność samorzutnie, usilnym naleganiem dopraszając się od nas tej łaski, by mogli uczestniczyć w dziele miłosierdzia dla świętych. I ponad nasze oczekiwanie oddawali nawet siebie samych, najpierw Panu, a potem i nam, za wolą Bożą. Tak, iż uprosiliśmy Tytusa, aby jak rozpoczął, tak też dokończył i u was tej dobroczynnej działalności. A jak we wszystkim się wyróżniacie w wierze, w słowie i w poznaniu i we wszelkiej gorliwości oraz miłości, którą was wzbudziliśmy, tak i w tej działalności dobroczynnej się wyróżniajcie. Nie mówię tego, jakobym wydawał rozkaz, ale pragnę na tle gorliwości innych wypróbować też szczerość waszej miłości. I ta sytuacja, która zaistniała wśród wierzących w tamtym okresie, pobudziła wierzących do nowych działań. I jak tu była mowa wcześniej o zborach macedońskich, pomimo różnych utrapień, trudności i skrajnego ubóstwa, w którym oni żyli, Pan im pobłogosławił. I tak pobudził ich serca, że ponad ich wszelkie możliwości oni uzbierali wielki dar dla wierzących w Jerozolimie. Pan w sposób nadzwyczajny ich obdarowywał. I nie tylko obdarowywali się dobrami materialnymi na ten dar, który miał być do Jerozolimy wysłany, ale sami byli gotowi do działania, aby Paweł, aby mógł ich używać, aby mógł może ich posyłać, aby gdzieś dalej szli, aby innych zachęcali. W tym wszystkim miłość, Boża miłość tych wierzących w Macedonii została rozbudzona, została poszerzona. I tutaj Paweł podaje ich jako przykład dla wierzących w Koryncie, aby byli zachęceni, aby podobnie jak i oni mogli się uczyć takiego rozwijania, takiego wypróbowania siebie w szczerości, w miłości, w gorliwości. I tak jak wcześniej Koryntianie już zaczęli doświadczać wiary, doświadczali poznania w Słowie Bożym, uczyli się miłości względem siebie, i przyszedł na nich czas, aby ta działalność była wśród nich poszerzona, aby ich serca były szersze, aby były bardziej uwrażliwione. Otwórzmy jeszcze na pierwszy list Koryntian. Tutaj może trzymajcie palcem to miejsce, bo dalej będziemy tam jeszcze czytać, ale 16 rozdział pierwszego listu do Koryntian i w pierwszych 4 wersetach tam Paweł przygotowuje wierzące w Koryncie, jak mają się do takiej ofiarności przygotowywać. A co do składki na świętych, to i wy czyńcie tak, jak zarządziłem w zborach Galacji. Pierwszego dnia w tygodniu niech każdy z was odkłada u siebie i przechowuje to, co może zaoszczędzić, żeby składki wznoszono nie dopiero wtedy, kiedy ja przyjdę. A gdy przyjdę, poślę z listami tych, których uznacie za godnych, aby odnieśli wasz dar do Jerozolimy. A jeśli by uznano za wskazane, żebym i ja się tam udał, pójdę z wami. Paweł uczy w sposób praktyczny, jak Koryntianie mają do ofiarności podchodzić. Aby to nie były jakieś krótkie porywy serca, a potem one wygasną, ale aby ten poryw, aby był stały, aby był równomierny, aby mógł się rozwijać z tygodnia na tydzień. I w pierwszym dniu tygodnia, czyli dla nas to jest niedziela, oni zbierali, co każdy mógł i przynosili, aby ten dar, aby mógł się rozwijać, aby się mógł pomnażać. I w tym wszystkim Koryntianie mogli uczyć się ofiarności, ale i mogli się radować, widząc, jak to w ich oczach rośnie, jak to się poszerza. I tym bardziej mogli być zachęceni, bardziej być gotowymi do działania. Spójrzmy teraz na 9 rozdział 2 listu do Koryntian, dlatego przytrzymywałem sobie palcem tą stronę. I tutaj przeczytamy troszeczkę więcej. 9 rozdział 2 listu do Koryntian. Od początku. Zbyteczną zaś jest rzeczą, bym do was pisał o dziele miłosierdzia dla świętych. Znam bowiem ochotną wolę waszą, z powodu której chlubię się wami przed Macedończykami, mówiąc, że Achaja już od zeszłego roku jest gotowa i gotowość wasza zachęciła wielu z nich. Posłałem tedy braci, aby nasze chlubienie się wami w tej sprawie nie okazało się nieuzasadnione i abyście byli przygotowani, jak mówiłem, że jesteście. Byśmy w razie, gdyby razem ze mną przyszli Macedończycy i zastali was nieprzygotowanymi, nie byli zawstydzeni. My, nie mówiąc już o was z powodu tej ufności. Dlatego uznałem za rzecz konieczną, żeby wezwać braci, by przed nami przyszli do was i zawczasu przygotowali poprzednio zapowiedziany dar, tak aby on był wyrazem hojności, a nie skąpstwa. A powiadam, kto sieje skąpo, skąpo też rządź będzie, a kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. Może zatrzymajmy się w tym miejscu, potem będziemy czytać jeszcze dalej. Kto sieje skąpo, ten i skąpo rządź będzie. I Pan uczy nas takiego zaufania do Niego, że jeśli nasze serce jest ochotne, to Pan będzie błogosławił. I Pan jest władny udzielić nam wszelkiej obfitości, wszelkiej łaski, abyśmy, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. Ja w tym wersecie zauważam wielką zachętę dla siebie i niech to będzie zachętą dla was, że gdy nasze serca są otwarte przed Panem, możemy mieć obietnicę, że zawsze wszystkiego będziemy mieli pod dostatkiem, gdyż Pan nam to zabezpieczy, aby nam wystarczyło i abyśmy mogli i innym udzielać. Zawsze pod dostatkiem, nie po to, abyśmy te nadwyżki gdzieś roztrwonili albo w zły sposób je spożytkowali, ale aby to w właściwy sposób mogło służyć Bogu na chwałę. Pan jest wielki w tym. Dlatego jeszcze raz to podkreślę, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, abyśmy mogli hojnie ułożyć na wszelką dobrą sprawę. I dalsze wersety. Jak napisano, szczodrze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki. Ten, kto jest przed Panem otwarty, który jest wrażliwy na tych, który widział obok siebie, na potrzebujących, jego sprawiedliwość się rozwija i Pan gwarantuje. Boża sprawiedliwość spływa z góry i można nas otaczać i można nas prowadzić. Kolejne wersety. A ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej. a tak ubogaceni we wszystko będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość, która za naszym przyczynieniem pobudza do dziękczynienia Bogu. Bo sprawowanie tej służby nie tylko wypełnia braki u świętych, lecz wydaje też obfity plon w licznych dziękczynieniach składanych Bogu. Czytając te wersety, byłem mile zaskoczony, jak wielkie jest błogosławieństwo rozwijania się w takiej wrażliwości, w takich działaniach, bo Pan według obietnicy w 10 wersecie przysporzy owoców sprawiedliwości naszej. Te owoce będą się mogły rozwijać. Owoce Bożego działania, owoce Ducha Świętego będą się mogły wśród nas rozwijać. Jest to pewien kierunek, w którym miłość, tak jak powiedziałem wcześniej, powinna być określona, ukierunkowana, iść właściwymi torami. I w tym wszystkim Pan ubogacać nas będzie, abyśmy się uczyli szczodrobliwości. A w tym wszystkim ludzie będą pobudzani do dziękczynienia. Nie nam, ale Bogu. Będą Boga chwalić, będą Boga wywyższać. 12 werset, jeszcze raz przeczytamy go, bardzo ciekawy. Bo sprawowanie tej służby nie tylko wypełnia braki u świętych, lecz wydaje obfity plon w licznych dziękczynieniach składanych Bogu. Wypełnia braki u świętych. I ja to widzę, że nie tylko, że komuś chleba brakuje lub odzienia, daliśmy mu i już nie ma. Już ten brak został zaspokojony. Ale ja tak przyglądając się temu wersetowi, zobaczyłem szerzej, że liczne braki u świętych będą zapełniane. Liczne braki w działaniu, braki we wrażliwości, braki w aktywności, braki w nowym sposobie patrzenia na Boże działanie. A to wszystko się rozwija, między innymi przez to wrażliwe serce, które możemy sami od siebie dla Pana otwierać. I w naszym wołaniu do Pana, gdy będziemy wołać: Panie, poszerzę nasze serce, abym mógł tym bardziej w tym się rozwijać. Wtedy wszelkie braki duchowe będą u nas pomalutku się zmniejszać. I oby to był proces trwały, abyśmy nie mieli żadnych braków, abyśmy byli skuteczni w Bożym działaniu, abyśmy się w tym rozwijali. Czytamy jeszcze następne wersety. Doznawszy dobrodziejstwa tej służby, chwalić będą Boga za to, że podporządkowujecie się wyznawanej przez siebie Ewangelii Chrystusowej i za szczerą wspólnotę z nimi i ze wszystkimi. W takich działaniach będziemy pokazywać, że jesteśmy posłuszni Ewangelii Chrystusowej. Bo Ewangelia Chrystusowa mówi i podkreśla, abyśmy byli szczerzy w dawaniu, abyśmy byli otwarci, abyśmy pamiętali o innych. I to jest ta część Ewangelii Chrystusowej, o której nie można zapomnieć, która jest nierozerwalną częścią całej Bożej Ewangelii, Ewangelii Chrystusowej. I w tym wszystkim chwalenie Boga będzie się rozwijać i wśród dawców, i wśród odbiorców, i wśród tych, którzy z boku będą się przyglądać. A modląc się za was, tęsknić będę za wami z powodu nader obfitej łaski Bożej, która spływa na was. Bogu niech będą dzięki za niewysławiony dar Jego. Paweł wzrusza się tym, co się dzieje po zborach wśród wierzących. I jego miłość do tych braci, których kiedyś dzięki jego posłudze, którzy się nawracali, jego miłość rośnie, tęsknota, aby się znów z nimi spotkać. I Paweł widzi tą obfitość Bożej łaski, która spływa na wierzących, gdy ich serce jest poszerzane, gdy stają się takimi wrażliwymi, takimi gotowymi. I to się Bogu podoba. Otwórzmy teraz list do Efezjan na rozdziale 4 i tam jeden werset, 4 rozdział, werset 28. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. I ciekawe stwierdzenie, które jest takim, takiej spójności z tym, co czytaliśmy wcześniej, aby każdy mógł pracować na siebie, aby nikt dla kogo nie był ciężarem. Ale w tej naszej gotowości ku temu, abyśmy chcieli pracować, Pan będzie błogosławił. I błogosławieństwo Jego będzie sprawiać, że niczego nam nie zabraknie. Że będziemy mogli innym udzielać potrzebującym. I ten werset, który czytaliśmy, to przypomina, to podkreśla. Pamiętacie, jak wdowa dała swój grosz na ofiarę? Pan Jezus ją pokazał, że ze szczerego serca to uczyniła. I mam taką świadomość, że Pan potem jej błogosławił. Bo ona dała wszystko, co miała. Ale Pan jej nie zostawił. Pan zadbał o nią. I jest wiele historii w Biblii, szczególnie w Starym Testamencie, gdzie jest mowa o tym, że już by się wydawało, że ktoś umrze. Ale Pan podtrzymywał różnymi cudownymi sposobami. Bo Pan jest wierny i Pan wspomaga. Otwórzmy teraz na Starym Testamencie, na Księdze Izajasza, na rozdziale 58, strona 804. I są tutaj wersety, które mówią o właściwym poście, jaki ten post powinien wyglądać. Ale taką główną częścią tego wersetu, wielką częścią tych fragmentów jest mowa o ofiarności, o tej wrażliwości. Dlatego zacznijmy czytać od 6 do 12 wiersza. Lecz to jest post, który ma mu podobanie, że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo, że podzielisz twój chleb z głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu. Gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i twoje uzdrowienie rychło nastąpi. Twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała Pańska będzie twoją tylnią strażą. Gdy potem będziesz wołał, Pan cię wysłucha, a gdy będziesz krzyczeć o pomoc, odpowie: oto jestem. Gdy usuniesz spośród siebie jarzmo, szydercze pokazywanie palcem i bezecne mówienie, gdy głodnemu podasz twój chleb i zaspokoisz pragnienie strapionego, wtedy twoje światło wzejdzie w ciemności, a twój zmierzch będzie jak południe. I Pan będzie ciebie stale prowadził i nasyci twoją duszę nawet na pustkowiach i sprawi, że twoje członki odzyskają swoją siłę i będziesz jak ogród nawodniony i jak źródło, którego wody nie wysychają. Twoi ludzie odbudują prastare gruzy, podźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń i nazwą cię naprawiaczem wyłomów, odnowicielem, aby w nich można było mieszkać. Bardzo mnie te fragmenty poruszyły. I gdy czytałem je wczoraj, rozpaliły moje serce dla Pana i poczułem się zachęcony. W tych wersetach Pan uczy, abyśmy wszelkie jarzma, wszelkie obciążenia, abyśmy zrywali, abyśmy rozwiązywali. I szczególnie jest to zachęta podczas postu, aby ten post był właściwy. Ale jest to zachęta na każdy czas, abyśmy chodzili w wolności. I potem, gdy w wierszu siódmym mówi Boże Słowo o tej ofiarności, o tym wspomaganiu tych, którzy są głodni, którzy nie mają chleba, o tym właściwym spojrzeniu na tych, którzy domu nie mają, abyśmy umieli przyjmować ich, abyśmy nagich umieli przyodzieć, abyśmy się od współbrata nie odwracali. Są to słowa ujęte w jednym wersecie siódmym. Ale całe następne wersety od ósmego są Bożą nagrodą, Bożymi obietnicami, Bożą zachętą. Gdyż Bogu to się bardzo podoba. I Bóg nie szczędzi słów dla nas, abyśmy byli zachęceni. Abyśmy wiedzieli, że On nas podźwignie, że nas uzdrowi, że naszą sprawiedliwość wywiedzie sam, aby była widoczna. Nie, abyśmy my się starali, aby to ludzie widzieli. Sam Pan to uczyni. I to będzie właściwe. Boża chwała, Boża obecność będzie przy nas. Będziemy pod Bożą osłoną i zły nas nie będzie miał prawa tknąć. Gdy będziemy w potrzebie, będziemy wołać, a Pan powie, oto jestem. To wszystko się będzie dziać, gdy nasze serca przed Panem będą rozpalone, gdy nasza wrażliwość będzie się rozwijać, gdy będziemy mieli radość w miłowaniu praktycznym, w czynie i w prawdzie. Pan nasyci. Nawet na pustkowiach, tam, gdzie by się mogło wydawać, że nic nie ma, w tych regionach, gdzie pracy nie ma, gdzie by się wydawało, że jak tu zarobić na chleb, na życie. Na takich czy innych pustkowiach Pan nie zostawi. Nie zostawi swojego dziecka, ale będzie błogosławił i nasyci. I członki nasze, które są już zmęczone, nasze plecy przygarbione, On podźwignie. Będziemy się mogli wyprostować. Będziemy mogli mieć nowe siły. Nowe siły, aby iść do przodu i przed Panem się radować. I ten ciekawy werset 12. Twoi ludzie odbudują stare gruzy. Podźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń. I nazwą Cię naprawiaczem wyłomów, odnowicielem. Pan takich wierzących będzie używał. I te dzieła wspaniałe, które czyni przez wiele pokoleń, te dzieła będą się dalej rozwijać. Te dzieła nie będą zaprzepaszczone, ale będą realizowane, szczególnie przez takich Bożych mężów, przez takie Boże siostry, które będą przez Pana uwrażliwione. I takie osoby będą używane przez Pana, aby fundamenty poprzednich pokoleń były podźwigane, abyśmy się mogli nazwać naprawiaczami wyłomów, odnowicielami. Niech to będzie dla nas zachętą. Jest wiele miejsc, które w tym temacie moglibyśmy czytać. Niech to byli naszą lekturą, naszym dociekaniem, naszym szukaniem w Bożym Słowie. Jak wiele Bożych obietnic wypływa z tego, że jesteśmy przygotowani, aby Panu się poddawać, aby być wrażliwymi na Jego działania, abyśmy byli wrażliwymi na tych, którzy są potrzebujących, abyśmy byli wrażliwymi na tych, którzy Pana nie poznali, którzy żyją w grzechu, bo wtedy będziemy mogli zauważać, będziemy mogli ich widzieć, będziemy mogli widzieć, jak im pomagać. Dlatego patrząc z perspektywy tych wersetów, które tutaj czytaliśmy, nie dziwię się, że Pan w ostatnim czasie tak nas ukierunkowywuje w dziedzinie takiej służby wśród bezdomnych, wśród potrzebujących, że możemy wychodzić dalej, bo Pan chce poszerzyć ten kanał Bożej łaski, aby mogła na nas spływać, abyśmy tym bardziej byli gotowi do wielkiego Bożego przebudzenia, które jest nam przyobiecane. I tym bardziej czujmy się zachęceni. Amen.